Umowy w tej sprawie już są. Kraje Bliskiego Wschodu i Zatoki Perskiej mają duże zasoby finansowe i doświadczenie w zwalczaniu zagrożeń balistycznych, ale potrzebują specjalistycznej wiedzy w zakresie przeciwdziałania bezzałogowym statkom powietrznym, powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Wojna z Iranem była próbą dla NATO, nigdy tego nie zapomnimy, powiedział prezydent USA Donald Trump. Dziś ponownie skrytykował państwa NATO za ich postawę wobec wojny z Iranem, sugerując, że nigdy tego nie zapomni i że sojusznicy przekonają się o tym za kilka miesięcy. W informacjach to wszystko, za chwilę prognoza pogody.
Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
Najbliższa noc z opadami deszczu na wschodzie i na południu kraju, na terenach podgórskich. Także opady deszczu ze śniegiem i śniegu od minus 3 stopni na zachodzie, około 0 w centrum i nad morzem, do plus 6 na ziemi przemyskiej.
Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
Wywiad polityczny, Maciej Kluczka, dzień dobry Państwu i witam pierwszego gościa, Michała Szczerbę, europosła Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry.
Witam panie dyrektorze, witam państwa.
Premier ogłosił decyzję o obniżeniu podatku VAT i akcyzy na paliwa. Stawka podatku VAT ma być obniżona z 23 do 8%, akcyza na benzynę o 29 groszy i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj posiedzenie rządu specjalne o godzinie 18, później dosyć szybkie, wręcz ekspresowe tempo prac sejmowych, specjalne posiedzenie Senatu w tej sprawie. Cały proces ma się zakończyć jutro, a przed chwilą Paweł Szefernaker, w gabinetu prezydenta, napisał, że dorzucił sporo polityki. Gdyby rząd naprawdę miał plany, nie działałby dziś w pośpiechu i pod presją, tylko wcześniej. Ale chyba najważniejsze jest ostatnie zdanie z tego wpisu. Prezydent pilnie oczekuje na ustawę. Czy w takim razie według pana posła można oczekiwać, że prezydent szybko podpisze ustawę? Ustawy.
Karol Nawrocki nas przyzwyczaił do wet, także wet wbrew interesom Polaków. Zobaczymy, jak będzie w tej sprawie. Natomiast chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, no i Polska, i Europa, my wszyscy ponosimy konsekwencje wojny na Bliskim Wschodzie i oczywiście wszyscy odczuwają koszty podwyżki paliw. Nie mamy wpływu, absolutnie żadnego wpływu na ten konflikt i powiem to również panie redaktorze, po zakończonej wizycie mojej w Waszyngtonie w ubiegłym tygodniu nie będziemy mieć wpływu na zakończenie tego konfliktu, ba, konfliktu, do którego nas pchał również PiS, proponując różnego rodzaju formy zaangażowania, które byłyby dla polskiego bezpieczeństwa absolutnie niekorzystne.
Mówi pan i druga o Radzie sprawa, Pokoju, tak?
Mówię o Radzie Pokoju, mówię o tych dyrdymałach Jarosława Kaczyńskiego, żeby wpłacić miliard dolarów Radzie Pokoju zarządzanej przez Trumpa. Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, to dobrze, że są te działania pana premiera, dobrze, że są działania rządu, dobrze, że jest współpraca marszałków i bardzo szybko ta ustawa, która pozwoli Polkom i Polakom po prostu odczuć ulgę, szczególnie przed świętami wejdzie w życie. I naprawdę z przerażeniem patrzę na to politykierstwo Szafernakera i tych wszystkich pisowców. Szafernakera.
Tam jest pierwsze, panie pośle, tak gwoli ścisłości to Szefernaker, Paweł jest szefem gabinetu. Ale to jeszcze tylko dopytam, panie pośle, no bo wracając właśnie do wpisu szefa gabinetu prezydenta, jeżeli oczywiście tutaj krytykuje rząd za jego zdaniem spóźnioną o kilka tygodni, przynajmniej dwa tygodnie decyzję, to jeżeli mówi, że prezydent oczekuje tej ustawy, to rozumiem, że możemy prognozować, że tym razem Karol Nawrocki tę ustawę podpisze.
Ja temu prezydentowi absolutnie nie ufam, jak mało komu. W związku z powyższym nie wiem, co zrobi. Na pewno wybierze cynizm polityczny i grę, aniżeli rozwiązania, które są korzystne dla Polski. To pokazał już w sprawie SAFE. Natomiast pan minister Szefernaker.
Szefernaker. Tam jest
Szefernaker. Dobrze, panie to nie pośle, będę zmieniał tego nazwiska.
To szef gabinetu może będzie tak, bezpieczny.
Ja bym chciał mu zwrócić uwagę, może po raz pierwszy publicznie, może ktoś mu zwrócił uwagę, Ja właśnie wszedłem na stronę prezydent.pl. Mhm. Nie wiem, czy pan redaktor zgadnie, ile rad doradczych pan Karol Nawrocki powołał wokół swojej kancelarii.
No jest ich sporo. Prezydenta. Ostatnio tę do spraw bezpieczeństwa, mimo że jest Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, to jeszcze...
To poinformuję pana redaktora i naszych słuchaczy. Jest 12 rad doradczych wokół prezydenta, a w tym Rada Biznesu ostatnio powołana, Rada Bezpieczeństwa, Rada Gospodarcza, Rada Energii i Zasobów Naturalnych i dziwię się, że pan minister, którego nazwisko pan redaktor wymienił, nie wykorzystuje tych wszystkich możliwości, które Karol Nawrocki obudował się i zbudował wokół swojego urzędu. Także tych tłumów doradców, darmozjadów, którzy nic innego nie robią, tylko potrafią takie ustawy, jak ustawa zero pieniędzy na armię wykreować.
To panie pośle, jeszcze a propos cen paliw, ale w kontekście geopolitycznym, bo pan był właśnie w Waszyngtonie, rozumiem, z ramienia Parlamentu Europejskiego i zespołu, w którym pan pracuje. Jakie tam są nastawienia polityków? Może miał pan okazję rozmawiać i z republikanami, i z demokratami na temat zakończenia ewentualnie tego konfliktu, bo oczywiście możemy tutaj wprowadzać maksymalne ceny. Tutaj jest tak znak zapytania przy tym akurat rozwiązaniu stawiają eksperci, czy to na pewno aby najszczęśliwsze rozwiązanie, ale możemy próbować zaradzać temu problemowi, ale przyczyna tkwi na Bliskim Wschodzie i w cieśninie Ormus. Czy amerykańscy politycy liczą na to, że to jest kwestia dni, tygodni, czy wieszczą czarny scenariusz przeciągającego się konfliktu?
Panie redaktorze, końca wojny nie widać. Znaczy bardzo łatwo jest wejść w taki konflikt, który może mieć bardzo poważne konsekwencje i regionalne, i globalne. Natomiast to nie są szybkie deale, jakby to nazwał prezydent Trump. Można powiedzieć, że strona irańska nie jest zainteresowana w tym momencie jakimikolwiek rozmowami i wszystkie o to, co się dzieje w sferze wpisów na mediach społecznościowych jest po prostu czystą polityką. Dlatego też nie ma żadnej strategii wyjścia. Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, odbyłem kilkanaście rozmów w Kongresie, w Senacie, I końca. I nikt nie ma żadnego scenariusza na zakończenie tego, co się stało, tej interwencji, tego ataku izraelsko-amerykańskiego. I też z przerażeniem słucham i czytam komentarze Trumpa, który w tej chwili zrzuca jakąś odpowiedzialność na NATO. NATO, mówię o krajach członkowskich, nie było w tej sprawie ani konsultowane. Więc chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, odpowiedzialność za to spoczywa na prezydencie Trumpie i on ma już dzisiaj sam konsekwencje, mając najniższe w historii swojej kolejnej, drugiej prezydentury sondaże, że to będzie miało wpływ również na wybory, które odbędą się w Stanach Zjednoczonych w listopadzie.
Tak jest, tak zwane połówkowe. Panie pośle, czy według pana, może pan ma taką wiedzę, doszło do jakichś konsultacji przed jutrzejszym wylotem prezydenta Nawrockiego do Stanów Zjednoczonych na konferencję CPAC, czyli tę konferencję konserwatystów? Czy skoro to nie jest spotkanie z prezydentem Trumpem, bo do niego nie dojdzie, prezydent Trump nie będzie obecny na tej konferencji, to takich konsultacji nie musi być, czy jednak i tak być powinny? Jak pan uważa, co pan wie na ten temat?
No, Karol Nawrocki nie słucha polskiego rządu i nie słucha mądrzejszych od siebie. Niestety nie realizuje wytycznych, które mu daje na tacy pan wicepremier minister Sikorski. Tak było w przypadku Orbana. To było skrajne szkodnictwo i to było działanie nie w interesie nas wszystkich, naszego bezpieczeństwa, po pierwsze. Nie przekazał żadnych informacji, co z tego spotkania uzyskał, a nam bardzo zależało na tym chociażby, żeby polska armia otrzymała 2 miliardy, które brokuje Orban w ramach blokady Europejskiego Instrumentu na Rzecz Pokoju. Natomiast no, dla mnie to jest w ogóle nieprezydenckie, że prezydent Karol Nawrocki pojawia się w formatach, raz tym w formacie z premierem Węgier, mimo tego, że spotkał się z prezydentem, co było działaniem wystarczającym, żeby upamiętnić Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, a teraz pojawia się na konferencji, konferencji jednej grupy politycznej w ramach Stanów Zjednoczonych, bardzo konserwatywnej, niestety bardzo nieufnej wobec Europy, czego przykładem jest Narodowa Strategia Bezpieczeństwa, która była opublikowana, ale też w niektórych przypadkach jawnie prorosyjskiej. Nie wiem, czy pan redaktor dokładnie to śledził, ale w tej chwili właśnie na zaproszenie kongresmenki środowiska MAGA, czyli Partii Republikańskiej, przebywa w kongresie delegacja rosyjskiej Dumy. I z tą panią prawdopodobnie Karol Nawrocki będzie miał okazję się spotkać również w Teksasie.
Czyli ryzykowne wyjście i ryzykowny ruch prezydenta z dwóch względów, zarówno z tego względu, że spotyka się z jedną stroną sceny politycznej amerykańskiej, a jest przecież głową państwa, więc musi mieć też kontakt ewentualnie z demokratami, a drugie ryzyko, czyli kontakt z politykami, którzy utrzymują kontakty z rosyjskimi politykami.
Dokładnie tak, no, cała polityka i cała mądrość ostatnich trzech dekad i dzięki temu weszliśmy do NATO i dzięki temu budujemy to partnerstwo ze Stanami Zjednoczonymi mimo ostatnich napięć polegała zawsze na tym, że budowaliśmy te relacje po dwóch stronach amerykańskiej polityki. Moje każde spotkanie w Waszyngtonie na Kapitolu to spotkanie i z demokratami, i z republikanami, a teraz dodatkowo doszła nowa sytuacja w ramach obozu republikańskiego. Spotkanie z republikanami, tych, którzy nawiązują do tradycji Reagana, skrajnie izolacjonistycznym obozem MAGA, który coraz bardziej krytycznie podchodzi do działań Trumpa, chociażby związanych z wikłaniem Stanów Zjednoczonych i całego świata. Bo to
i rozumiem, że z tymi politykami też pan rozmawiał.
Tak, spotkałem się z nimi.
To wie pan, że zawsze też jest ryzyko, że spotka pan właśnie polityka, który też może mieć kontakty z chociażby właśnie politykami rosyjskimi. Tak to już w tej polityce jest.
Przepraszam bardzo, to mamy...
Ma pan sprawdzonych,
to są wizyty Parlamentu Europejskiego i jednak kontakty, jest coś takiego... jak koridor sanitarny z pewnymi ludźmi się po prostu to nie spotyka. Jeżeli Karolowi Nawrockiemu nie przeszkadza spotkanie, nie przeszkadzają spotkania z politykami skrajnie współpracującymi z Putinem, to mu współczuję.
To teraz o Parlamencie Europejskim. Czy myśli pan, że będą podejmowane jakieś kolejne kroki, jeśli chodzi o szefa węgierskiej dyplomacji, który już potwierdził to, że w czasie przerw posiedzeń Rady Europejskiej kontaktował się ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Ławrowem? Bo na razie rzeczniczka Komisji Europejskiej stwierdziła, że będzie domagać się wyjaśnień, ale czy mogą być jeszcze jakieś inne kroki przedsięwzięte?
Z pewnością tak. No, powiem panu bardzo szczerze, że od dawna w kluczowych sprawach, myślę teraz także o Sojuszu Północnoatlantyckim, o różnych działaniach, które się tam dzieją wokół, w ramach jakby tej współpracy wojskowej, politycznej, w wielu sprawach po prostu się omija węgierskie delegacje albo węgierskich ambasadorów przy NATO, bo wiemy, że po prostu nie są szczelni. Natomiast to, co wyprawiał minister spraw zagranicznych Węgier, zresztą nagradzany przez Ławrowa, no to była skrajna zdrada naszych ideałów i ja się bardzo dziwię, że u takich ludzi są politycy PiSu. Są politycy PiSu, którzy szukają u takich ludzi schronienia.
A sytuacja Grzegorza Brauna po odebraniu, uchyleniu immunitetu przez Parlament Europejski, według pana prosta droga do odpowiedzialności karnej w części sprawy, przecież ta lista jest długa. No właśnie ta droga do odpowiedzialności karnej w przypadku Grzegorza Brauna będzie dosyć krótka.
To się w głowie nie mieści, że to powiem, te dwa uchylenia immunitetu, które dzisiaj zrobiliśmy, zresztą mam wrażenie, żeby to był las rąk i był samotny jak palec Brown, być może wspierany przez pisowców, bo nie widziałem tych rąk wtedy, kiedy uchylaliśmy mu immunitety. To się w głowie nie mieści, że ktoś w XXI wieku, będąc w Parlamencie Europejskim, będąc w Unii Europejskiej, będąc w tym kręgu cywilizacyjnym w oparciu o wartości i prawdę, w sposób absolutnie skandaliczny neguje funkcjonowanie ludobójstwa zorganizowanego przez III Rzeszę Niemiecką. Człowiek, który niszczył, który flagi nie tylko Unii Europejskiej, ale również Ukrainy, która przelewa krew za bezpieczną Europę. I przerażające jest, wie pan, to jednak, i o tym też dzisiaj myślałem, podnosząc tę rękę, że są politycy w Polsce jak Przemysław Czarnek, który twierdził jeszcze stosunkowo niedawno, że jemu bliżej do Brauna niż do premiera Tuska. Naprawdę to wstyd, że taka osoba aspiruje do jakiejkolwiek władzy, deklarując swoją sympatię czy bliskość do tego polityka.
A przypomnijmy, europosłowie dzisiaj właśnie poparli dwa wnioski o uchylenie immunitetu liderowi Konfederacji Korony Polskiej. Chodziło o zniszczenie flag Ukrainy, Unii i środowisk LGBT w Sejmie oraz zaprzeczanie zbrodniom ludobójstwa popełnionym przez III Rzeszę. Minister Sprawiedliwości powiedział, już odniósł się do tej decyzji Parlamentu Europejskiego, powiedział, że teraz po prostu czas na prokuraturę i sąd. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba był naszym gościem. Bardzo dziękuję, panie pośle, za rozmowę.
Dziękuję panu i pozdrawiam państwa.
Za chwilę informacje, po których z Ewą Siedlecką z tygodnika Polityka porozmawiam m.in. o planie na wybory nowego składu Krajowej Rady Sądownictwa. Nawet już nie planie, tylko realizacji tego planu. Do usłyszenia po informacjach o 17.20.
Autopromocja.
W programie Twój problem, moja sprawa już w sobotę wyboista droga, którą muszą przejść rodzice dzieci z autyzmem. Opowiemy o petycji, która powstała, jest pod nią 60 tysięcy podpisów. W moim programie również problem ze zmianą ustawy w sprawie przeciwdziałania przemocy domowej. Eksperci walczą o zmiany, a tu nic. Anna Gmiterek-Zabłocka, zapraszam w sobotę po godzinie 14.20.
Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup wybrany produkt w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie jedną ratę. Promocja na tysiące towarów do 3 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
Pierwszy program gospodarczy. Od poniedziałku do piątku po 6.30 w Tok FM. Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
To co, Marian? Rowery?
No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
A raty jakie mają?
Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
Dorosłe osoby z niepełnosprawnością potrzebują stałego leczenia i usprawniania. Ich choroby nie kończą się po serii leków lub po jednym turnusie rehabilitacyjnym. Pomóżmy im wspólnie. Przekaż 1,5% podatku na pomoc w rehabilitacji osób dorosłych, a także inne działania Fundacji Agory. Pamiętaj, różni ludzie, jeden świat. KRS 210-120.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
17.20. Marietta Wiśniewska. Zapraszam na informacje Tok FM. Karol Nawrocki nas przyzwyczaił do wet. Wbrew oczekiwaniom Polaków, powiedział Michał Szczerba, europoseł Koalicji Obywatelskiej. Na pytanie Macieja Kluczki, czy prezydent podpisze ustawę o obniżeniu cen paliw, którą w ekspresowym tempie przygotowuje rząd, a również szybko mają się tym projektem zająć i Sejm, i Senat, tak by zapisy już jutro trafiły na biurko prezydenta. Ja temu prezydentowi absolutnie nie ufam, na pewno znów wybierze cynizm i grę, powiedział gość wywiadu politycznego. Michał Szczerba dodał, że dobrze, że są działania premiera, dobrze, że jest współpraca marszałków z rządem i mimo wszystko ma nadzieję, że ta ustawa przysłuży się Polakom. A pakiet zmian, który ma obniżyć ceny paliw, dziś ma być przyjęty przez rząd, a już jutro w pracach w Sejmie i w Senacie ma trafić na biurko prezydenta. Zakłada m.in. obniżkę VAT-u, obniżkę akcyzy oraz codzienne ustalanie maksymalnej ceny paliwa. Po zmianach ma być taniej o około złoty 20 zł na litrze. Wyliczenia rządu potwierdziła w EKG Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
Robimy dzisiaj badanie i to jest cena około 8,70 za litr diesla i 7,10 za litr litr benzyny, to przy tych poziomach cen realnie uwzględniając obniżkę akcyzy plus obniżkę z 23 do 8% podatku VAT, cena benzyny może spaść o złoty 20, diesla nawet o złoty 35.
Jeśli prezydent podpisze ustawy, benzyna może być tańsza i jeszcze przed świętami. Projekt zmian w regulaminie Sejmu, który zakłada, że tylko premier będzie mógł zabierać głos w dowolnym momencie obrad Sejmu, po dzisiejszej debacie został ponownie skierowany do komisji. Wniosek o odrzucenie projektu złożyli posłowie PiSu, nazywając go Lex Bogucki. Prawie 900 żubrów żyje w polskiej części Bieszczad. Wynika z najnowszej inwentaryzacji przeprowadzonej przez leśników. To o 100 osobników więcej niż przed rokiem. Wzrost populacji cieszy przyrodników, jednak naukowcy coraz głośniej alarmują o zagrożeniach wynikających z przegęszczenia się stada, w tym o ryzyku epidemii. Jutro na południu i na południowym wschodzie kraju sporo chmur i będą też opady deszczu. Maksymalnie od około 6 stopni nad morzem i miejscami na południu do 10 w centrum kraju. 15 stopni to najwyższa temperatura na południowym wschodzie. W rejonach podgórskich około 4-5. Sprawdźmy jakość powietrza. Krótki raport smogowy, bo powietrze w Polsce jest dobrej i bardzo dobrej jakości. Jedynie w okolicach Łodzi jest kilka punktów, gdzie przekroczone są normy pyłów PM2,5 i PM10, a powietrze jest umiarkowanej jakości.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Gościem wywiadu politycznego jest teraz Ewa Siedlecka z tygodnika Polityka. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Chciałbym porozmawiać o Krajowej Radzie Sądownictwa. W najnowszej Polityce twój artykuł na ten temat pod tytułem Łzy Temidy, ale na początku, króciutko jeszcze, o wtorkowym wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie tak zwanych neosędziów. Wyrok wywołał wiele komentarzy. Co ciekawe, cieszą się z niego, czy zgadzają się z nim dwie strony sporu politycznego w Polsce. Prawo i Sprawiedliwość twierdzi, że to jest w ogóle wywrócenie do kosza narracji właśnie o istnieniu neosędziów. No co innego mówi minister i większość prawników. Według ciebie najważniejsze przesłanie tego wyroku, ja przypomnę tylko, że według TSUE nie samo powołanie przez wadliwie ukształtowaną KRS sprawia, że danego sędziego możemy uznawać za niezależnego.
Najprościej mówiąc, ten wyrok to jest wyrok w odpowiedzi na pytanie prejudycjalne, ale tak czy inaczej obowiązuje wszystkie sądy, wszystkich tak. sędziów w Polsce. Najkrócej mówiąc, chodzi o to, że teraz jeżeli będzie się chciało wyłączyć neosędziego ze sprawy na przykład, albo uznać, że wyrok czy jakieś orzeczenie jest wydane przez neosędziego, więc należy je z tego powodu uchylić, że ten sędzia nie był niezawisły, nie dawał gwarancji niezawisłości. Nie wystarczy tylko to, że był powołany przez neo-KRS. Trzeba sprawdzić proces jego wyboru przed neo-KRS. Jak to się działo? Tam było mnóstwo uchybień. Oczywiście nie w stosunku do każdej osoby, ale mnóstwo. Były na przykład sytuacje, kiedy kandydaturę rozpatrywano w 5 minut, bo tam są powołane specjalne podkomisje, które poszczególnych kandydatów opiniują, więc w 5 minut no nie da się przejrzeć całego dorobku, prawda, robić sobie zdania i jeszcze powinno się przesłuchać danego kandydata, żeby wiedzieć w ogóle, kto to jest.
To też był fakt mówiący nam o tym, że te kandydatury w części oczywiście, ale niektóre z nich były po prostu wcześniej już umówione, ustawione, miały po prostu przejść jak przez maszynkę, tak, do nominacji.
No więc właśnie o to chodzi. Więc jeżeli coś się robi przez 5 minut, no to nie jest to rzetelne postępowanie. Jeżeli z głosowania nad daną kandydaturą nie wyłącza się członek KRS-u, który ewidentnie jest winien przysługę osobie, która się ubiega o awans, a tak było na przykład w przypadku, kiedy te osoby podpisywały listy poparcia członkom KRS-u. Albo jeżeli ktoś konkuruje z innym sędzią, czy z inną osobą, która ma daleko większy dorobek, ma tytuły naukowe, jest po prostu w sposób oczywisty lepszym kandydatem i wygrywa kandydat gorszy, który w dodatku ma negatywną opinię kolegium sądu, albo na przykład nie ma tej opinii kolegium sądu, a powinna być o danym kandydacie, bo jeszcze tak próbowały sobie kolegia sądów radzić z tymi... Przepraszam, papuga się włączyła.
Witamy papugę.
Ja próbuję ją pożegnać.
Tak, ona jest już słynna w mediach. Towarzyszy ci często.
Udział. No właśnie. Dobra, na razie ją spacyfikowałam. W każdym bądź razie było mnóstwo uchybień, z tym, że nie przy każdej osobie. Więc teraz chodzi o to, żeby zbadać, czy ten proces był prowadzony przed NeoKRS prawidłowo. Jeżeli był nieprawidłowo, jeżeli były poważne uchybienia, to po prostu będzie można uznać, że ten sędzia nie daje gwarancji niezawisłości. Natomiast jeżeli się okaże, no, że wszystko było okej, no tylko tyle, że przed NeoKRS, to wtedy nie możemy stwierdzić, że ten sędzia nie daje gwarancji niezawisłości.
To jeszcze jedno...
I tyle. Mhm.
To jeszcze jedno pytanie w tym temacie. Czy w takim razie ta propozycja ustawowa, oczywiście jej możemy prawie ze stuprocentową pewnością powiedzieć, nie podpisze prezydent, ale ta propozycja Waldemara Żurka, żeby podzielić sędziów na różne grupy, które właśnie niektóre będą musiały, ci sędziowie, którzy przeszli przez NeoKRS, powtórzyć konkursy, niektórzy zostają na swoich stanowiskach, ci, którzy wchodzili po prostu do zawodu. Ten wyrok TSUE nieco zmienia ten plan, czy zostawia taki, jaki jest, czy wywraca go do góry nogami?
Na pewno nie wywraca do góry nogami, nie wysadza w powietrze, czy cokolwiek, jak twierdzi PiS. W tym wyroku TSUE jest też powiedziane, że państwo powinno ustawą uregulować, co dalej z tymi sędziami, co do których się stwierdza tymi neosędziami, że byli w złej procedurze powołani. Co z nimi robić?
Czyli musi być jakiś mechanizm, ale jednocześnie każda sprawa musi być indywidualnie rozpatrywana, jeśli będą podnoszone zarzuty.
No właśnie, ale gdyby był mechanizm, to nie trzeba by było tego samego neosędziego 10 razy oceniać, bo wystarczyłoby go raz ocenić i jeżeli wyszłoby, że jest okej powołany, no to już dalej nie można, z automatu by się stwierdzało, że jest właściwie powołany. A ten, który powołany z dużymi naruszeniami, z automatu, że nie może sądzić, a przynajmniej w tej instancji, ale to powinno być przez państwo rozwiązane. I ta ustawa, która jest w tej chwili w Sejmie, ona taki element jak najbardziej zawiera. Poza tym ona nie zawiera takiej myśli, że wszyscy sędziowie powołani przez NeoKRS są nie powinni móc orzekać. No jakoś ich tam dzieli. Można się zastanowić, czy wobec tego wyroku nie powinno być tak, że chociaż właściwie no tam jest, tak, zostajesz na danym stanowisku do czasu, aż zbada się twoje powołanie, tak? Tak. No więc wydaje mi się, że to może tak zostać. Tego nie podpisze prezydent Nawrocki. No i wtedy trzeba będzie zrobić propozycję drugą, czyli wariant już będzie jakiś C, gdzie po prostu tylko i wyłącznie ureguluje się ten proces stwierdzania, że były uchybienia i co dalej z danym sędzią.
Plan na Krajową Radę Sądownictwa. Na 20 kwietnia prezesi poszczególnych sądów mają zwołać zgromadzenia ogólne, tak by sędziowie mogli oddać głosy na swoich kandydatów do KRS-u. Tych głosów będą mogli oddać 15, bo taka jest ta sędziowska część KRS-u, ta upolityczniona przez PiS część KRS-u. Tu też właśnie to był grzech pierworodny problemów Polski z praworządnością. Potem oczywiście wyboru dokona Sejm tych sędziów skazanych przez środowisko sędziowskie, no bo ustawa przygotowana przez PiS, wdrożona przez PiS cały czas przecież obowiązuje. Ty, przygotowując artykuł dla właśnie tygodnika Polityka, sprawdziłaś już, jak wygląda to przygotowanie do wyborów w sądach, więc generalne pytanie do ciebie, czy to się uda? Ta procedura.
Dzisiaj, bodajże dzisiaj, się ukazało takie otwarte wezwanie sędziów Sądu Najwyższego, tych sędziów tak zwanych starych, w którym wzywają wszystkich sędziów, popierają taki apel prezesów sądów apelacyjnych, który był chyba miesiąc temu niecały ogłoszony, i wzywają też, tak jak wzywali prezesi, wszystkich sędziów do udziału w tych wyborach.
Żeby była też frekwencja, więc, żeby to było jak największa legitymacja.
Tak, żeby to było dokładnie. Więc z tego, że się tak wzywa sędziów, wygląda, że no jest pewien, może być pewien problem z frekwencją, a problem z frekwencją między innymi może polegać na tym, że pan prezydent już ogłosił, że będzie się przyglądał blisko każdemu sędziemu, który będzie chciał awansować, i sprawdzał jego rozmaite orzeczenia i zachowania. I sędziowie mogą się obawiać, że uczestnictwo w tych tak zwanych prawyborach może być przez prezydenta uznane za no to coś, co ich dyskwalifikuje i nie będzie się zgadzał na ich awanse. No więc to jest taka sytuacja tak permanentnego szantażu. Znaczy sędziowie mają prawo czuć się... być w takiej sytuacji permanentnego szantażu. No i zobaczymy, czy się uda. No jest zapewnienie, że sędziowie będą głosowali nad wszystkimi kandydaturami, to znaczy zarówno tymi, powiedzmy, przygotowanymi, tą piętnastką przygotowaną przez Stowarzyszenia Justicja, Temis, sędziów administracyjnych i sędziów rodzinnych, ale też dwa inne konkurencyjne stowarzyszenia sędziowskie, Sędziowie RP i Prawnicy dla Polski, też przygotowały kandydatów.
I wszystkie będą zgłoszone Sejmowi.
Wszystkie zostały już zgłoszone Sejmowi.
Zostały, tak.
I już prawdopodobnie się zakończyła, bo to jest tylko 3 dni taka procedura weryfikacyjna, to znaczy, czy ci kandydaci to są rzeczywiście sędziami, czy jakie jest ich dotychczasowe orzecznictwo, ilość uchyleń tam.
Czyli po stronie tych stowarzyszeń, jak Justicja i Innes, jest już 15, tak, kandydatów?
Tak,
i też po stronie tych drugich?
W sumie wszystkich jest 61, co pokazuje, że tam tak zwana druga strona przygotowała sporo kandydatur, a do tego pewnie są kandydatury, jak to zwykle na przykład w wyborach prezydenckich, no osób, które gdzieś tam z boku podkładają nogę do podkucia jak żaba, tak?
Czyli teraz,
potem
żebyśmy...
sobie będą mogli w CV napisać, że startowali w wyborach do KRS-u.
No właśnie. To na koniec, żebyśmy sobie jeszcze tylko zobrazowali tę procedurę. Te kandydatury musiały być teraz zgłoszone do Kancelarii Sejmu, ale właśnie 20 kwietnia na zgromadzeniach ogólnych
To znaczy tak, procedura
sędziów
jest taka. Zgłoszone już są. Tak. Marszałek wystąpił do prezesów sądów o opinię o tych osobach. Już to jest zrobione i prawdopodobnie on już ma tą opinię. I wystąpił też do ministra sprawiedliwości, czy ci, którzy zbierali podpisy sędziów, czy to są podpisy na pewno sędziów, bo sędziów orzekających, bo na przykład nie może tego zrobić sędzia w stanie spoczynku. Poza tym przypuszczam, że jeżeli ktoś jest neosędzią takim całkowitym, to znaczy nie awansował z udziałem neo-KRS, tylko w ogóle pierwszy raz był, to było pierwsze powołanie. Że takie osoby mogą odpaść w tym. No ale na pewno wszyscy sobie zebrali podpisów z górką, także...
I teraz te opinie wrócą 25. do sądów,
i te opinie już prawdopodobnie są u marszałka. I lada dzień możemy się spodziewać, że marszałek poda do publicznej wiadomości, wywieszając na stronie Sejmu po prostu...
Listę kandydatów.
Listę tych wszystkich kandydatów. I w tym momencie one jakby będą znane prezesom sądów i tego 20 kwietnia będzie sam akt głosowania, to znaczy zostaną zwołane przez prezesów zgromadzenia ogólne sędziów.
I potem znowu wysłane do Sejmu, już wyniki głosowania.
I do Sejmu wysłane będzie po prostu taka opinia, tak, że... W ramach opinii tu za takim kandydatem opowiedziało się tylu sędziów, a za takim tylu.
I później musi być tak jeszcze dalej. Głosowanie ale w Sejmie, bo to posłowie w swoim wolnym mandacie...
Za sekundę, jeszcze jedno zdanie. Jest ważny etap, dlatego że jest Komisja Sprawiedliwości i ta Komisja Sprawiedliwości z tych wszystkich osób musi wybrać 15. Mało tego, prawo narzuca jej, że każdy z klubów parlamentarnych ma na tej liście 15 mieć przynajmniej jednego człowieka, na którego stawia.
I tu musimy postawić
czyli
kropkę.
Będziemy mieli dwóch kandydatów opozycji.
Tak, jak widać, jak słychać, ta procedura jest w sumie bardzo demokratyczna, bardzo też wieloetapowa, więc tak, no ale to jest myślenie życzeniowe. Na koniec prezydent mógłby zważyć na to, że jednak ci kandydaci są kolokwialnie powiem przesiani przez środowisko sędziowskie i na koniec jest ten wybór Sejmu, więc no wszystko powinno być okej, ale jak będzie, zobaczymy.
No jest wybór Sejmu i też są w tym osoby wystawione przez inne środowisko.
No właśnie, tak? Ewa Siedlecka, Tygodnik Polityka. Bardzo dziękuję ci za analizę.
Dziękuję bardzo.
Za chwilę informacje, po nich Andrzej Śliwka z Prawa i Sprawiedliwości.
Reklama.
Czas na wielkanocne okazje w RTV Euro AGD. Teraz tysiące produktów kupisz w wyjątkowych, świątecznych cenach. Na przykład telewizor Samsung 65 cali Neo QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4599 zł. Teraz za 4199. Nie przegap wielkanocnych okazji w RTV Euro AGD. Promocja do 3 kwietnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. SkiTeam.
Szukasz roweru? Postaw na Cube. W SkiTeam masz setki modeli rowerów. Górskie, miejskie, gravele, a do tego rowery hybrydowe ze wspomaganiem. Dla każdego, w każdym wieku. Marka Cube to niekwestionowany europejski lider w produkcji najwyższej klasy rowerów. Sprawdź na SkiTeam.pl. SkiTeam.
Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
Ekonomia 360. Od poniedziałku do piątku po 16:20 w Radiu Tok FM.
Sponsorem audycji jest właściciel Pracuj.pl dla firm, serwisu dla pracodawców prowadzących rekrutację.
Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
TravistoFast i Travisto.
Aflofarm.
Panie Pascalu, a jakie pan ma plany na święta?
Najpierw idę po nowe sprzęty do Media Expert, a później tylko odkuzić, pranie zrobić, ugotować, upiec i z kawką sobie przed nowym telewizorem odpocząć.
A no, to u mnie podobnie.
Już są przeceny na święta w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka parowa Samsung. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1599 zł. Teraz za jedyne 1399 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
W świecie globalnych konfliktów i samozwańczych ekspertów rzetelna analiza jest bezcenna. Geopolitykę tłumaczą Magierowski i Parafianowicz. Bez doktryny. Oglądaj w każdy piątek o 20 na wp.pl.
Wielkie i mocne okazje w MediaMarkt. Maszynka do mięsa Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni. 599. Teraz za 399 zł. Dodatkowo produkt z akcji Zestawomania. MediaMarkt.
Carrefourze na Wielkanoc. Świeżo i smakowicie.
Banany 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 29 marca. Cena przed obniżką 6,99. Zapraszamy do Carrefoura również w tę niedzielę.
Na tani weekend i Wielkanoc wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli handlowej szynka konserwowa Krakus 455 gramów. Cena regularna 15,79. Teraz aż 36% taniej przy zakupie dwóch. A w sobotę i niedzielę handlową Soda Stream. Koncentrat napoju do saturatora 440 ml. Cena regularna 24,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
Minęła 17.41. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent pilnie oczekuje na ustawę, napisał na X Paweł Szefernaker, szef gabinetu prezydenta. Diesel musiał zdrożeć o ponad 2 zł, a rolnicy musieli wykonać już znaczną część prac polowych, żeby rząd w ogóle zdecydował się zareagować na ceny paliw. Działania spóźnione o tygodnie, a przedstawiony plan nadal rozwiązuje tylko część problemów drożyzny na stacjach, napisał Paweł Szefernaker. Gdyby rząd naprawdę miał plan, nie działałby dziś w pośpiechu i pod presją. Z przerażeniem patrzę na politykierstwo Szefernakera, mówił w wywiadzie politycznym europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. Taka jest jego odpowiedź na powyższe słowa szefa gabinetu. Dziś premier Donald Tusk poinformował, że rząd planuje obniżyć stawkę VAT na paliwa z 23 do 8% i obniżyć akcyzę do minimum wymaganego w Unii Europejskiej. Codziennie ustalana będzie też maksymalna cena paliwa. To dobry ruch, mówi Michał Szczerba.
To dobrze, że są te działania pana premiera, dobrze są działania rządu, dobrze, że jest współpraca marszałków i bardzo szybko ta ustawa, która pozwoli Polkom i Polakom po prostu odczuć ulgę, szczególnie przed świętami.
O 18 rozpocznie się nadzwyczajne posiedzenie Rady Ministrów. Rząd ma przygotować wszelkie ustawy potrzebne do obniżenia cen paliw. Prace nad tymi dokumentami posłowie zaczną jeszcze dziś o 20.30. Doniesienia o naciskach USA na Ukrainę, żeby oddała terytoria Rosji, są niepokojące. Oceniła szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Przyznała, że Rosja chce przy stole negocjacyjnym zdobyć te terytoria, których nie udało się jej podbić militarnie. Jest to oczywiście typowa rosyjska taktyka negocjacyjna. Domagają się czegoś, co nigdy nie należało do nich. I właśnie dlatego zwracamy uwagę, że jest to pułapka, w którą nie powinniśmy wpadać, powiedziała Kallas. Szefowa unijnej dyplomacji uczestniczy dziś w odbywającym się pod Paryżem spotkaniu ministrów spraw zagranicznych państw G7. Kallas skomentowała w ten sposób słowa prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, że prezydent USA Donald Trump naciska na Kijów, by zrzekł się terytoriów na rzecz Rosji. Jutro tylko na południu i południowym wschodzie zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami tam przelotne opady deszczu mogą się pojawiać, a w górach deszczu ze śniegiem maksymalnie od około 6 stopni nad morzem i miejscami na południu kraju około 10 w centrum do 15 na południowym wschodzie. W sobotę pogodniej, w centrum nawet do 17 stopni.
TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
Naszym gościem wywiadu politycznego jest teraz poseł PiS-u, członek Sejmowej Komisji Obrony, Andrzej Śliwka. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Prawie już dobry wieczór. O godzinie 18 specjalne posiedzenie rządu, później specjalny punkt trwającego posiedzenia Senatu, czyli prace nad ustawami przygotowanymi przez rząd, które mają obniżyć ceny paliw. I wiem, że niektórzy posłowie będą mieli dylemat, czy głosować i pracować, czy oglądać mecz z Albanią.
Znaczy, to nie jest żaden dylemat, nie, panie redaktorze. Znaczy,
obowiązki sobie, polskie wzywają?
Powiedzmy sobie otwarcie.
Państwowe.
3 tygodnie ta zła władza czekała na to, żeby podjąć działania. 3 tygodnie temu, w poniedziałek, pan profesor Przemysław Czarnek przedłożył projekt ustawy obniżającej VAT i obniżającej akcyzę. 3 tygodnie potrzebował pan premier Tusk, żeby przepisać ten projekt i przedłożyć go rządowi.
I dołożyć teraz, żeby trochę trafił więcej, bo tam jeszcze są te ceny maksymalne, ale wie pan, Donald Trump zapowiadał najpierw, że to będą 4 dni akcji w Iranie, potem, że tydzień, teraz mówi, że 4 tygodnie, więc może Donald Tusk sugerował się Donaldem Trumpem. Źle zrobił?
Panie redaktorze, od polskiego premiera oczekuje się skuteczności. Donald Tusk przez 3 tygodnie pozwalał, żeby państwowy Orlen oraz koncerny prywatne łupiły Polaków. Blisko 2 miliardy złotych Polacy zapłacili więcej.
Łupiły, tak, panie redaktorze. Ceny wzrosły przez kryzys na Bliskim Wschodzie i po prostu są tak ustalane rynkowo.
To mówię, sprawdzam, panie redaktorze. Nie wiem, czy pan redaktor pamięta takiego dżentelmena, który w 2022 roku, wtedy, kiedy baryłka ropy była na poziomie 120 dolarów, a dolar był 4,45, mówił o tym, że to są proste sprawy, on po prostu jedną decyzję jest w stanie zrobić, że paliwo będzie po 5,19.
Tak? Chociaż Tomasz Trela też teraz, na lewicy wzywał wtedy rząd, ówczesna opozycja. Tak.
I teraz, panie redaktorze, ustalmy jedną rzecz. Baryłka
nie jest politycy mają, ale są w opozycji, to wzywają do obniżki cen szybkiej.
Nie, chwila. Baryłka ropy wtedy, kiedy Tusk mówił, była 120, dziś jest 100 dolarów. Dolar jest mniej więcej 3,70, a nie 4,45, jak był wtedy. I dzisiaj Donald Tusk, mając tę sytuację geopolityczną, jaką ma, powinien 3 tygodnie temu podjąć, zareagować konkretnie.
Ale to od razu, jak Donald Trump rozpoczyna wojnę, ja tylko powiem, że miał je kończyć, to rozpoczyna, to wszędzie, gdzie rozpoczyna jest ewentualna zwyżka cen, to państwo powinno od razu reagować i dobę po?
Państwo powinno reagować, ponieważ, panie redaktorze, powinniśmy podejmować realne działania, które odciążą budżet Polaków i od polskiego premiera, panie redaktorze, oczekiwałbym konkretnych, realnych działań. Niestety Polacy przez 3 tygodnie płacili o wiele więcej na stacjach niż powinni, to po pierwsze, a po drugie, trzeba sobie powiedzieć jasno, przez te 3 tygodnie, panie redaktorze, Donald Tusk napędził, i zobaczymy to na przestrzeni najbliższych tygodni, dużą inflację w Polsce. Będziemy mieli wzrost inflacji i ta inflacja będzie wynikiem zaniechania obecnej koalicji rządzącej.
Będziemy obserwować, ale rozumiem, że po wpisie Pawła Szefernakera, szefa gabinetu prezydenta, który mówi, że oczywiście tak jak pan mówi, że decyzja spóźniona, ale że prezydent oczekuje na tę ustawę, to rozumiem, że skoro jej oczekuje, to chce ją podpisać.
Panie redaktorze, Polacy oczekują
tej ustawy. No dobrze, ale ja teraz o prezydencie.
Polacy tej oczekują tej ustawy.
Bo na końcu jest prezydent.
Panie redaktorze, pan profesor Przemysław Czarnek przygotował ten projekt ustawy blisko 3 tygodnie temu. Gdybyśmy wtedy zwołali specjalne posiedzenie Sejmu.
No dobrze, ten ale rzeczywistość ustawy jest jaka jest. Większość sejmowa jest jaka jest.
Wie pan, co zrobił?
Trzeba się dostosować do rzeczywistości.
Chwila. To ja rzeczywistość nakreśloną przez Tuska i Czarzastego będę chciał kontestować. Powiem dlaczego. Bo ja bym chciał, żeby Polacy płacili mniej na stacjach paliw.
No dobrze, ale jest szansa, żeby przy tej ustawie i tych ustawach płacili mniej. Rozumiem, że to jest pewne, że prezydent podpisze. Czy możemy mieć niepewność?
Panie redaktorze, ale ja nie mam żadnych wątpliwości, że pan prezydent, który chce, żeby Polacy mniej płacili, pan prezydent nie chce galopującej inflacji, a do tego doprowadzają zaniechania rządu Tuska.
Czyli podpis jest bardzo prawdopodobny.
No, panie redaktorze, sam tweet pana ministra Szefernakera, który jest szefem gabinetu politycznego pana premiera, świadczy o tym, że pan prezydent oczekuje działania rządu. Przez ostatnie 3 tygodnie mieliśmy do czynienia z zaniechaniem rządu. I to
a
jest
dlaczego jesteśmy świadkami
problem.
Takiego zaniechania komunikacyjnego po stronie Pałacu Prezydenckiego, że nie mamy my, obywatele, jasnego komunikatu, o czym prezydent Nawrocki rozmawiał z premierem Węgier. Dopiero po 2 dniach w rozmowie w TVN24 Zbigniew Bogucki powiedział, że namawiał prezydent premiera Orbana, żeby skończyć z kupowaniem surowców z Rosji. Ale pewnie tematów było więcej. Czy nie powinien być nawet suchy, oględny komunikat na stronie prezydent.pl? Nie ma tego. Dlaczego? To takie tajne rozmowy? Niewygodne rozmowy?
Nie śledziłem, panie redaktorze, jakby komunikatów na stronie Kancelarii Prezydenta.
Ja śledzę.
Bardzo się cieszę, że i zachęcam wszystkich do tego, żeby śledzić bardzo aktywną prezydenturę pana prezydenta
Nawrockiego. Ale tu akurat mała aktywność. Jedno zdjęcie i koniec.
Chyba to było oczywiste, że te spotkanie i zarówno z panem prezydentem, jak i z panem premierem Węgier, naszych partnerów Unii
będą
Europejskiej, a także partnerów NATO, było związane z Dniem Przyjaźni Polsko.
Ale przecież chyba tylko nie mówiono o historii i o przyjaźni polsko-węgierskiej, ale też o problemach ważkich, palących, bieżących, tak?
Mam taką nadzieję.
A my, obywatele, powinniśmy wiedzieć?
Jestem przekonany.
No wie pan, chociażby obecnie rządzący pytają, czy prezydent podjął próbę przekonania premiera Węgier, żeby nie blokował pożyczki dla Ukrainy ze strony Unii, a przy tym też rekompensaty 2 miliardów złotych. Może w skali budżetu to nie są jakieś wielkie pieniądze, ale mimo wszystko Orban blokuje nam 2 miliardy złotych refundacji, że tak powiem, w ramach naszej pomocy dla Ukrainy.
I panie redaktorze, mamy wiele tematów, które...
No ale podjął Karol Nawrocki tę rozmowę, czy nie?
Panie redaktorze, najlepiej pytać przedstawicieli kancelarii pana prezydenta.
Z tymi pytaniami trzeba uważać też,
nie,
tak? Bo można po nosie dostać.
O, i pan redaktor nie należy do osób, które boją się twardych pytań i jakby mocnych odpowiedzi.
To bo też na dobrze, żeby prezydent tym... się nie irytował twardymi
nie,
pytaniami.
Ja myślę, że takie męskie słowa skierowane do pana redaktora, który tak troszeczkę
co manipulacyjnie innego,
chciał
słowa,
krzyknąć.
Co innego takie pokazanie siły i wręcz taki przedsionek do jakichś
nie, panie
fizycznych
redaktor, nie, no proszę,
zachowań,
to już
nie?
Jest manipulacja. Okay. To jest manipulacja,
to wracamy.
Ale tylko skończę ten wątek, bo on jest dosyć istotny. Próba, którą wykonał pan redaktor z TVN24, rzucenia jakiegoś pytania, żeby później w faktach...
To są odwieczne próby dziennikarzy, kiedy jest mało okazji do zadania pytań danemu politykowi.
Panie redaktorze, panu prezydentowi bardzo często można zadawać pytania. Ja bym chciał, żeby panu premierowi Tuskowi dziennikarze mogli zadawać tak często pytania, jak panu prezydentowi.
No, dzisiaj była konferencja.
Chociażby dzisiaj pierwsza od ilu tygodni?
Nie, od paru dni. Faktycznie nie ma po posiedzeniach rządu, ale na pewno częściej niż prezydentowi.
Przyzna pan, że za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości premier był bardziej dostępny dla mediów.
Panie pośle, możemy powiedzieć z całą pewnością, że nie dowiedzieliśmy się na razie kilka dni po wizycie prezydenta u Orbana, czy była rozmowa o odblokowaniu pożyczki dla Ukrainy, czy była rozmowa o odblokowaniu 2 miliardów złotych dla Polski. Nie wiemy.
Myślę, że
nie dowiemy.
Panie redaktorze, takie rozmowy bilateralne często dotyczą kwestii wrażliwych, często dotyczą również rozmów, czy budowania pewnych koalicji w Unii Europejskiej. Wiemy o tym, że Donald Tusk zawalił kwestię, jeżeli chodzi o pakt migracyjny, jeżeli zawalił kwestię, jeżeli chodzi o umowę z państwami Mercosur. Dzisiaj skandaliczna decyzja.
Migracyjnego, to jesteśmy włączeni.
Panie redaktorze, proszę nie wierzyć w propagandę rządową. Mhm. Nie wiem, czy pan redaktor słyszał dzisiejszą deklarację pana premiera Tuska.
Jakie decyzje podjął prezydent Nawrocki? Jakie rozmowy podjął, a panu premierze? Czyli rozumiem, że nie ma pan o czym powiedzieć w sprawie Węgier i Budapesztu.
Ale przecież odpowiedziałam panu redaktorowi na to pytanie.
No, ale nie tak konkretnie,
nie,
jak bym
ale
chciał.
Panie redaktorze,
bo
nie
pan
jestem,
nie może.
Nie jestem członkiem gabinetu pana prezydenta Nawrockiego. Nie uczestniczyłem w tym wyjeździe. Mogę jedną rzecz powiedzieć, że bardzo dobrze, że pan prezydent Nawrocki utrzymuje dobre relacje z naszymi partnerami w NATO i w Unii Europejskiej.
Także trudnymi, jakimi są Węgry.
Panie redaktorze...
Bo są trudne, tak? Bo jeżeli Viktor Orban, no właśnie teraz na takim wiecu wyborczym, no bo zaraz wybory parlamentarne, powiedział, że Ukraina to państwo, uwaga, terrorystyczne. To znaczy, że to jest trudne.
Panie redaktorze, nie zgadzam się z tą wypowiedzią Viktora Orbana, ale trzeba powiedzieć sobie jasno, że obecna sytuacja, która ma miejsce na Ukrainie, jest również konsekwencją działań Europy. Niestety, powtarzam to jeszcze raz, przez wiele lat Angela Merkel,
Donald
Tusk,
mieć zastrzeżenia, oczywiście,
niestety, prowadzili
decyzji,
politykę uległą wobec Federacji Rosyjskiej.
Ale Orban robi to, co robi tu i teraz.
Ale panie redaktorze, dobrze, ale mamy pewien skutek. Trzeba sobie zobaczyć, co było podstawą tego. Działania Tuska, działania Merkel, ale między innymi doprowadziły do tego, że Putin zbudował imperium, jeżeli chodzi o kwestie
Orban
związane z węglowodami.
To jest jego decyzja, czy chce prowadzić jaką politykę, czy nie. Na koniec. Czy... Ważny temat z punktu widzenia obronności i Komisji Obrony. Czy Prawo i Sprawiedliwość...
Się z panem redaktorem umawiałem na początku, że będziemy rozmawiali o sejfie.
No i jest, trzeci temat. Trzy ważne tematy, tak jest. Propozycja Władysława Kosiniaka-Kamysza, żeby wykorzystać pomysł prezydenta i prezesa NBP, żeby stworzyć zasoby dla wojska te finansowe z zysków NBP, ale tam troszeczkę zmienia ten układ władzy nad funduszem, no bo wiemy, że w czasach pokoju nadzór nad wojskiem jest w Ministerstwie Obrony, a nie u prezydenta. Prezydent chciał to trochę zmienić. Moje podstawowe pytanie jest takie, czy zgodzicie się na ten projekt, bo mówicie, trzeba wspierać finansowo, więc tutaj z NBP, jeśli zyski będą, będzie wsparcie finansowe, no a władza zostaje w MONie, a nie przechodzi do prezydenta. Chodzi wam o pieniądze czy o władzę?
Czy pan redaktor czytał ten projekt?
Jeszcze nie, mam przy sobie tutaj w torbie, tak, bo dzisiaj w Sejmie dostałem, ale jeszcze całego nie przeczytałem.
Ja przeczytałem ten projekt i mogę powiedzieć, że pan premier Kosiniak-Kamysz twórczo przepisał projekt pana prezydenta. Oczywiście znajdują się tam pewne nadregulacje.
Na przykład?
Jeżeli chodzi o zbytnie wpisanie pewnych elementów, na które te środki mogą być wydatkowane. Bardzo żałuję, że z kolei, mając na względzie tą nadregulację, została ominięta Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicze Straże Pożarne. W przypadku PSL-u, no to jest, można powiedzieć, zaskakujące i mówię to jako druh OSP,
ale zmiana, ale jeśli chodzi o ten komitet sterujący.
Ale wracając do pytania pana redaktora, w moim przekonaniu pan premier Kosiniak-Kamysz wpadł w pewną pułapkę, ponieważ to on ma podpisywać tą europożyczkę bez delegacji ustawowej, czyli bez tego, co
nie, no jest zgoda rządu na Radzie Unii Europejskiej, wtedy zaciągnęliśmy pożyczkę, to był tylko teraz mechanizm wydawania tych pieniędzy. Nie,
panie redaktorze,
dobrze, ale
pozwoli mi pan redaktor, że skończę. Mamy świadomość tego, że mamy artykuł 89, 90 Konstytucji i niestety, albo stety, zaciąganie takiego zobowiązania byłoby złamaniem Konstytucji, dlatego pan premier Kosiniak-Kamysz szuka jakiegoś rozwiązania. Ja bym chciał bardzo, powtórzę to jeszcze raz, żeby pan premier Kosiniak-Kamysz nie generował dodatkowych projektów, tylko żebyśmy wzięli jako parlamentarzyści prezydencki projekt i uważam, że na bazie prezydenckiego projektu powinniśmy pracować. Jeżeli są jakieś tam uwagi, dyskutujmy, rozmawiajmy. Cieszy mnie to.
Ale czy jesteście państwo jako klub PiS-u w stanie poprzeć tę poprawkę, że ta władza nad wydawaniem pieniędzy, tak bardzo już ogólnie mówiąc i upraszczając, zostaje przy rządzie, przy MON-ie, tak jak to jest konstytucyjnie zapisane, a nie, że prezydent mógłby stworzyć mniejszość blokującą, tak jak to było w tym tamtym projekcie prezydenckim i decydować de facto o wydatkach.
Ja uważam, że patrząc na to, jak ta władza niestety zaniedbuje wydatki na obronność, bezpiecznik w postaci pana prezydenta i osób w Radzie Sterującej, w czym komitecie sterującym.
To nie jest bezpiecznik, tylko blokada.
Nie, to jest bezpiecznik. To jest właśnie bezpiecznik.
Ale przy dwóch trzecich.
Nie, ale to jest właśnie bezpiecznik, który by umożliwił, że te środki będą szły na właściwe
cele. Ale jeżeli
cele.
Wersja zostanie ustawy taka, jaka jest, poprzecie, czy nie?
Panie redaktorze, jestem za tym, żeby procedować ten projekt pana prezydenta, dyskutować również z
PSL-u.
Również z naszymi kolegami, koleżankami z PSL-u.
Andrzej Śliwka, poseł Prawa i Sprawiedliwości, dziękuję. Program wydawał Tomasz Krzemiński, realizował Adam Szuraj, a już za chwilę o 18:00 dalszy ciąg TOK 360, na który zaprasza Adam Ozga, Maciej Kluczka. Dobrego wieczoru.
Osoby, które będą chciały skorzystać z BIP-u czy też chatbota, będą mogły porozumiewać się z nim za pomocą nieurzędowego, prostego, potocznego języka polskiego.
Ona jest w stanie odczytać te intencje, czyli zamiast znać konkretną nazwę sprawy, jak na przykład decyzja o zabudowie czy wniosek o wydanie dowodu osobistego, po prostu zadajemy pytanie w sposób naturalny. Jak mam wyrobić nowy dokument osobisty? Albo zgubiłem dokumenty, co mam teraz zrobić? W tym momencie wyszukiwanie nie polega na słowach kluczowych, ale właśnie na całym zdaniu. I kieruje mieszkańca do konkretnej sprawy do załatwienia.
Co z tego wynika dla mieszkańca? To, że będzie można łatwiej, szybciej, prościej znaleźć potrzebne informacje.
Powinien zrozumieć i kolokwialnie sformułowane pytanie, i zawile sformułowane pytanie, i też pytanie z błędami językowymi czy z literówkami. Tego uczymy nasz model.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Reklama.
Już jest! Wystartowała wyprzedaż rocznika na dostawcze modele Forda. Bogato wyposażone wersje, teraz dostępne od ręki, w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900.